Część majątku Stoczni Gdynia sprzedana. Ponad 110 milionów złotych wyłożyły dwie firmy.
Świadkiem ogłaszania wyników przetargu był nasz reporter.
Ministerstwo Finansów nie zgadza się, bo uczelnie wyższe zarabiały na lokatach. Rektorzy protestują, bo budżety szkół zostaną uszczuplone.
Kanadyjscy naukowcy przekonują, że uszy to nie wszystko.
W słuchaniu bardzo pomaga skóra.
Za ponad 110 milionów złotych sprzedano część majątku Stoczni Gdynia. Pół godziny temu ogłoszono wyniki przetargu internetowego. Gdyńska Stocznia Nauta i Energomontaż Północ Warszawa kupili m.in. tzw. mały dok oraz rejony montażu i wyposażania statków.
Wojciech Jankowski wysłuchał ogłoszenia wyników przetargu. Wojtek, czy to oznacza, że w Gdyni będą budowane statki?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Przekonani są co do tego organizatorzy przetargu.
Dlatego, że te obszary, które zostały sprzedane, one de facto służą produkcji stoczniowej, konstrukcji stalowych.
Zygmunt Faruga ocenia, że mając na uwadze światowy krach przemysłu stoczniowego, dzisiejsza licytacja zakończyła się sukcesem. Do sprzedania pozostało prawie 2/3 majątku stoczni, w tym duży dok i gigantyczna suwnica. Kolejna aukcja już 7 grudnia. Sprzed Stoczni Gdynia, Wojciech Jankowski.
Korek w obie strony tworzy się na drodze dojazdowej do przejścia z Litwą w Budzisku. W pobliżu Szypliszek wywróciła się cysterna. Utrudnienia potrwają co najmniej kilkadziesiąt minut.
Uczelnie wyższe nie będą mogły zarabiać na lokatach. Od nowego roku zakaże im tego Ministerstwo Finansów. Chodzi o pieniądze z dotacji, jakie szkoły dostają z budżetu na swoją działalność. Nowy przepis pojawił się w nowelizacji ustawy o finansach publicznych.
Rektorzy protestują, bo nawet krótkoterminowe lokaty dawały uczelniom zastrzyk finansowy.
Uniwersytet Wrocławski na przykład na odsetkach od lokat zarabiał rocznie 3 miliony złotych. Wystarczało to na kwartalne opłacenie energii, ogrzewania i wody we wszystkich budynkach uczelni. Barbara Zielińska.
Dotacje nie służą do tego, by obracać nimi w bankach. Są przeznaczone na konkretny cel, tłumaczy Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.
Dochodzimy do absurdalnej sytuacji. Państwo zadłuża się, emitując obligacje, żeby umieścić dotacje w budżecie. Później wypłaca je, w tym przypadku uczelniom. Uczelnie lokują je w banku, a bank z tych pieniędzy kupuje obligacje. No, błędne koło.
Tej argumentacji nie przyjmują uczelnie.
Pieniądze miały leżeć bezproduktywnie na koncie. No to można było je na zasadzie lokaty nocnej albo na przykład lokaty miesięcznej oprocentować, a te pieniądze przeznaczać na zwykłą działalność uczelni, nie pobierając tych pieniędzy z budżetu państwa.
Jacek Przygocki twierdzi, że 3 miliony złotych, jakie Uniwersytet Wrocławski straci przez ministerialny zakaz, mocno naruszy finansową płynność uczelni, zresztą nie tylko tej wrocławskiej. I dlatego rektorzy wielu polskich uczelni wysłali protest na biurko ministra Jacka Rostowskiego.
Rosjanin może oddać milicjantowi, jeżeli funkcjonariusz go obrazi. Tak uważa szef rosyjskiego MSW. Jeżeli jest atak, powinna być także obrona konieczna. Wszyscy jesteśmy równi, a obywatele są równi podwójnie, powiedział minister na spotkaniu ze studentami jednej z uczelni. Atak na funkcjonariusza organów ochrony prawa w Rosji zagrożony jest karą od 12 do 20 lat więzienia, albo nawet dożywotnim pozbawieniem wolności lub też karą śmierci.
Transport bez obsługi ruszył na londyńskim lotnisku Heathrow. Futurystycznie wyglądające pojazdy bez kierowcy przewożą pasażerów z parkingu do terminalu. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
Taksówki poruszają się wzdłuż betonowych korytarzy, a zamiast kierowcy prowadzą je zsynchronizowane z komputerem laserowe czujniki. Pojazdy te nie jadą szybko, bo zaledwie z prędkością 40 km na godzinę, ale to wystarcza, by pasażerowie z parkingu mogli dostać się do terminalu lotniska w niecałe 5 minut. Nowoczesny system, który na razie jest w fazie pilotażowej, zaprojektowany został przez profesora Martina Lawsona z Uniwersytetu w Bristolu. Jego zdaniem jeszcze za wcześnie, by taksówki bez kierowcy mogły poruszać się ulicami dużych miast, ale lotniska są do tego doskonale przygotowane.
Okazuje się, że słyszymy nie tylko uszami, ale i skórą.
Najnowsze badania kanadyjskich naukowców pokazały, jak odczuwanie delikatnych uderzeń fali dźwiękowej, na przykład na szyi, pomaga nam w rozumieniu tego, co się do nas mówi.
A mówił o tym będzie do nas Grzegorz Jasiński. Nadstawiamy uszu.
Od dawna wiadomo, że to, co widzimy, wpływa na to, co słyszymy. Dzięki temu możemy na przykład czytać z ruchu ust. Teraz okazuje się, że naszemu słuchowi pomaga także inny zmysł, dotyk. Delikatne uderzenia fali dźwiękowej pomagają nam rozumieć, co w głośnym pomieszczeniu ktoś szepcze nam do ucha. Mózg uczy się odbierać te sygnały i dzięki temu lepiej rozróżnia na przykład pa od ba albo ta od da. Tym pierwszym towarzyszy właśnie taki zauważalny podmuch powietrza. Są szanse, że ten mechanizm będzie można wykorzystać w aparatach słuchowych albo urządzeniach do łączności w trudnych warunkach. No a poza wszystkim te wyniki dowodzą, że mózg może nas używać do badania otoczenia w sposób, którego nawet nie podejrzewamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.